Teraz w drugiej części będziemy poznawać zbór Filadelfii. Chciałbym tylko przypomnieć, że Jezus skierował do tego zboru trzy obietnice. Oto sprawiłem, że przed Tobą otwarte drzwi. Druga obietnica, wrogowie będą musieli przyjść i pokłonić się Tobie. I trzecia obietnica, zachowam Cię w godzinie próby. Trzy obietnice. I teraz na podstawie tego listu skierowanego do zboru Filadelfii, spróbujmy poznać ten zbór. Jeśli byśmy usłyszeli o jakimś zborze, że Pan Jezus skierował do niego takie trzy obietnice, to myślę, że byłoby to naturalne, że chcielibyśmy poznać, co to za zbór. Co to za zbór, do którego Pan Jezus nie ma żadnych uwag. Wiecie, ja nie wiem, czy zborownicy nie mieli uwag do tego zboru. Myślę, że mieli. Że zborownicy mieli sporo uwag. Oni mieli sporo korekty. Ale Pan Jezus nie skierował do tego zboru żadnej uwagi, żadnej korekty. I przez chwileczkę w tej drugiej sesji przyglądnijmy się temu zborowi. Spróbujmy zobaczyć, wniknąć, jaki był to zbór. I po pierwsze w wersecie 8 czytamy takie stwierdzenie, bo choć niewielką masz moc. Sprawdziłem w języku greckim, tam są dwa słowa, mikra. Słowo mikra oznacza mały, niewiele znaczący, odrobina. Mikra to mikra po prostu. Mikra i drugie słowo dynamis. Moc, potęga, siła, możliwości. Wiecie, Pan Jezus patrzy na ten zbór, jest pełen uznania dla tego zboru, ale mówi, stwierdza rzeczywisty fakt, niewielką masz moc. Mikra dynamis. Ciekawie, abyśmy się czuli, gdybyśmy właśnie na afiszu przed zborem, w takim plakacie, napisali zbór mikra dynamis. Zbór mała moc. To zborownicy chyba by, nie wiem, wydrapali tą tablicę. A Pan Jezus odważył się w ten sposób stwierdzić rzeczywisty stan i powiedzieć, niewielką masz moc. Długo musiałem myśleć nad tym stwierdzeniem, co to oznacza. Niewielką masz moc. Mikrodynamis. Wiecie, przeanalizowałem sporo miejsc w Nowym Testamencie, z czym łączy się słowo dynamis. I muszę to powiedzieć. Muszę to powiedzieć dlatego, że tak wynika z analizy tego tekstu. To nie jest nadużycie, co teraz zrobię. To jest wynik analizy tego tekstu. Wynika z tego, że i proszę, nie zrozumcie mnie źle. Ja wcale nie chcę powiedzieć, że w tym zborze nie było przejawów działania Ducha Świętego. Nie chcę tego powiedzieć. Nie chcę powiedzieć, że w tym zborze nie było działania, że nie było chrztu Duchem Świętym. Jestem daleki od tego. Ale stwierdzenie dynamis często łączy się z osobą Ducha Świętego. Na przykład w Dziejach Apostolskich, to co wczoraj było cytowane, tam jest powiedziane, weźmiecie dynamis Ducha Świętego. W innych miejscach, na przykład w liście do Koryntian 12:10, gdy są wymienione dary Ducha Świętego, w języku polskim mamy dar czynienia cudów, natomiast w języku greckim tam występuje słowo dynamis. A więc czyny Ducha, dar mocy. Więc kochani, kiedy po przeanalizowaniu tych fragmentów muszę to powiedzieć, muszę stwierdzić, że wynika z tego, że w tym zborze nie było jakichś nadzwyczajnych, super przejawów mocy Ducha Świętego. Bo Pan Jezus wyraźnie stwierdza, niewielką masz moc. Masz moc jakąś. Jest moc Boża działa. Ale nie jest to ta szczególnie potężna, wielka moc Boża. Tak wynika z tego stwierdzenia. Dalej, kiedy popatrzymy na to słowo dynamis i mikra, możemy stwierdzić, zobaczyć, że ten zbór nie posiadał jakichś super możliwości. Na przykład nie był to zbór, który posiadał jakiś ogromny, duży budżet, duże możliwości finansowe. Nie był to zbór też, który posiadał jakieś duże zasoby osobowe, czyli dużą kadrę, dużo ludzi na etatach, pracowników. I nie był to też zbór, który posiadał jakieś duże możliwości lokalowe, chociaż w tamtych czasach, jak wiemy, w pierwszym wieku kościoły nie posiadały jeszcze własnych budynków, zbierali się bądź w domach, bądź w różnych miejscach. A więc to stwierdzenie mała moc powinna nam dać coś do myślenia. Że może nie był to zbór, który my byśmy na przykład wybrali jako zbór, który chcielibyśmy odwiedzić. Ja się tak nad tym zastanawiałem i gdyby mi złożono taką propozycję jako pastorowi. Możesz odwiedzić jeden ze zborów Azji Mniejszej. Pojechać na tygodniową konferencję, ale bez znajomości tych listów. I miałbym do wyboru zbór w Efezie, w Smyrnie, w Pergamonie, w Tiatyrze, w Sardes, w Filadelfii i w Laodycei. Miałbym do wyboru, wybierz sobie jeden zbór, do którego chciałbyś pojechać, zobaczyć ten zbór. To ja najprawdopodobniej wybrałbym sobie zbór w Efezie. Nie wiem, jak wybrać się, pastorze. Może do Laodycei byście pojechali. Nie mając tych listów. Nie znając objawienia. Do jakiego zboru byście pojechali na konferencję, gdyby was zaproszono, sponsorowany wyjazd? Szczerze mówiąc, ja chyba bym pojechał do zboru w Efesie, dlatego że przynajmniej co z dziejów apostolskich jest mi wiadomo o mieście Efes. Potężne miasto. Dalej, przebudzenie miało miejsce w Efezie. Wiemy o tym z Księgi Dziejów Apostolskich. Naprawdę, najprawdopodobniej pojechałbym się coś dowiedzieć o zborze w Efesie, jak ten zbór pracuje. Liczny zbór, duży zbór. Albo może bym wybrał się właśnie Ladyce albo Sardes, bo tam Prosperity była w Sardes. Ekonomicznie dobrze stali, może by dobry hotel wynajęli na przykład. No to już tak żartując. Ale naprawdę, jeśli miałbym wybrać, kierując się taką oceną, nie wybrałbym zboru w Filadelfii. Bo i miasto nie było jakieś znaczące. A patrząc na przykład na zapiski historyczne, w różnych komentarzach znalazłem, że nie był to wcale liczny zbór. To nie był wcale liczny zbór, liczebnie duży. Wręcz przeciwnie, był to jeden z mniejszych zborów. A więc zbór w niezbyt znaczącym mieście i do tego jeszcze niezbyt liczny zbór i jeszcze zbór, o którym Pan mówi, niewielką masz moc, masz mikrodynamizm. I do tego zboru zostały skierowane tak wielkie obietnice. W tym musi coś być, kochani. W tym musi coś być. Wiecie, dzisiaj są na topie duże zbory. Liczą się duże zbory. My mamy takie zrozumienie, że jak duży zbór, to Pan na pewno tam jest i błogosławi. A jak mały zbór, to co? To coś jest chyba nie tak z tym zborem. Bo taka jest nasza mentalność ludzi XXI wieku. My jesteśmy zbombardowani myśleniem w kategoriach sukcesu, ale sukces rozumiemy w bardzo prosty sposób. Jeden człowiek powiedział tak, że o pewnych rzeczach należy mówić prosto, ale nie za prosto. I właśnie my czasami o sukcesie mówimy za prosto. Pamiętam kazanie, które zmieniło moje życie. Mogę to z tego miejsca powiedzieć. Bo to kazanie, które usłyszałem, będąc w seminarium. Kazanie, które wygłosił człowiek, który się nazywał Dick Morman. Już nie żyje. I on mówił o sukcesie. Na podstawie życia Józefa, tego Józefa, syna Jakuba. I on w trakcie swojego kazania powiedział tak. Dzisiaj mógłbym być pastorem wielotysięcznego zboru. Proponowano mi to. Dzisiaj mógłbym nawet stać na czele całej chrześcijańskiej denominacji. Było to możliwe. Ale ja w moim życiu wybrałem, że siedzę w sali z 10 studentami. I tak wygląda moje życie, że jeżdżę w różnych miejscach i usługuję do 10, do 20 osób. I powiedział to, moim sukcesem w życiu jest pełnić wolę Bożą. To kazanie zmieniło mój sposób myślenia. To kazanie zrewolucjonizowało mój sposób patrzenia, co to jest sukces. I jak powiedziałem, możemy myśleć kategoriami takimi, bym powiedział, troszeczkę zaczerpniętymi nie z tego królestwa. Ale Pan Jezus, patrząc na zbór Filadelfii, Zbór, który nie był ani licznym zborem. Zbór, który nie posiadał dużej mocy, lecz powiedziane masz mikrodynamizm, masz małą moc. Pan Jezus do tego zboru skierował jedne z największych obietnic. Dalej. Niedawno gościliśmy w naszym zborze, w naszym rejonie superintendenta zborów bożych ze stanu Wyoming. Mieliśmy razem z nim taką społeczność w naszym domu. Rozmawialiśmy o kościele w Stanach, o zborach w Stanach. I między innymi rozmawialiśmy o takim zjawisku jak mega kościoł. Nie wiem, czy słyszeliście takie pojęcie mega church, mega kościół. Z jego relacji, z jego informacji powiedział mi, że w Stanach Zjednoczonych jest około 120 mega churchów. Mega church to jest kościół, który liczy powyżej 10 tysięcy ludzi. Bardzo często te zbory, te kościoły, mega churche dysponują potężnym budżetem w milionach dolarów. Te mega kościoły posiadają, niektóre z nich, potężne obiekty. Potężne obiekty, kompleksy, nie tylko sale do nabożeństw, ale jeszcze całe zaplecze i socjalne, i sportowe, i całe, także rodzina przyjeżdżająca na nabożeństwo może tam spędzić, nie wiem, prawie cały dzień. Posiadają dużą liczbę etatowych pracowników, dziesiątki pracowników etatowych. Ten zbór ma potężną ofertę mnogości służb. Możesz sobie wybrać, do której służby chcesz należeć. Dziesiątki służb, od razu gotowych. Możesz się przyłączyć do takiego zboru. I wiecie, gdzieś ja to odczuwam w moim sercu, patrząc na kościoły w Polsce, na zbory w Polsce, że w naszych zborach jest takie pragnienie, żeby należeć do takiego co najmniej mega churcha. Dużego kościoła, że ludzie należąc do zborów, takie, jakie są w Polsce, zbór 50-osobowy, 100-osobowy, wiecie, mają takie poczucie niższości. Czują się tacy zawstydzeni. Czują się tacy, że tak trudno im kogoś nawet przyprowadzić na nabożeństwo, bo jak przyprowadzić na nabożeństwo, jeśli wejdziemy do sali, a tam zaledwie 50 osób. Wiecie, poczucie wartości, naszej wartości czerpiemy z ilości ludzi, która jest w zborze. Ale to nie tak. To, co było wczoraj głoszone. Nasze poczucie wartości jest niezwiązane z ilością ludzi, których jest w zborze, ale poczucie naszej wartości i godności jest związane z tym, kim jesteśmy w Jezusie Chrystusie. Kochani, możemy być mikro churchem, małym zborem. I wcale to nie oznacza, że jesteśmy złym zborem. Możemy być jak zbór w Filadelfii. I są dokumenty, że to nie był duży zbór. A Pan miał takie wspaniałe słowa obietnicy do tego zboru. Słyszałem inną historię, że do pewnego znów amerykańskiego dużego miasta, bo te mega churchy to są w dużych miastach, przyjechał znany telewizyjny ewangelista. Wiecie, i on rozpoczął potężną kampanię w tym mieście, a dysponował też dużymi środkami, oplakatował całe miasto, że za jakiś tam czas, w niedzielę, rozpoczyna swoje nabożeństwa, wynajął potężną halę, największą halę, jaka była w tym mieście, na nabożeństwa. Na pierwsze nabożeństwo przyszło prawie 5 tysięcy ludzi. Pierwsze nabożeństwo. Nawet nie prowadził żadnej szczególnej wielkiej ewangelizacji. Wiecie, na drugie nabożeństwo ta liczba się zwiększyła, aż w końcu chyba osiągnęło 10 tysięcy czy nawet więcej osób. I ten człowiek mógł się cieszyć wielkim sukcesem, który odniósł w służbie. Ale kochani, w tym samym czasie, kiedy tamten zbór urósł do 10 tysięcy ludzi w krótkim czasie, około 200 zborów w tym rejonie albo przestało istnieć, albo straciło swoich członków. Kochani, co się zmieniło? Powiedzcie mi, co się zmieniło? Ci sami ludzie, którzy byli dawniej w 100-osobowych zborach, 200-osobowych zborach, nagle oni zapragnęli być w czym? W megachurchu. To jest ta sama jakość. Nic się nie zmieniło. Ten sam poziom duchowy wnieśli tam. Ale to jest właśnie ta mentalność. Wiecie, to jest ta mentalność, że nam się wydaje, że my mamy takie zrozumienie, że naszą siłę, naszą wartość czerpiemy z ilości. Nie możemy w ten sposób oceniać, że mały zbór to słaby zbór, to zły zbór, a duży zbór to dobry zbór, to pełen mocy zbór. To nie te kategorie. Nie chcę też powiedzieć, że duże zbory nie mogą być pełne mocy. Nie chcę tego powiedzieć. Myślę, że my dobrze rozumiecie, że się dobrze rozumiemy. Ale chcę wam powiedzieć to, że jakość zboru nie należy mierzyć ilością ludzi w tym zborze. Nie należy tak w sposób liczyć. Należy z poczucia swojej wartości czerpać z tego, kim jesteśmy w Jezusie Chrystusie, a to przynosi nam Duch Święty. Nam to objawia. Bo możemy zawsze w naszym kraju żyć w kompleksach. W naszym kraju możemy zawsze żyć w kompleksach i możemy naprawdę mieć taki opór, by zaprosić kogoś na nabożeństwo. Słyszałem takie świadectwo. Dwoje młodych ludzi pojechało do zboru. Pierwszy raz pojechali do zboru. I był to niewielki zbór. Parę starszych osób w tym zborze. Wiecie, i podczas tego nabożeństwa, w czasie tak zwanego czasu modlitwy, uwielbienia, kilka osób modliło się indywidualnie do Boga. Wiecie, i te modlitwy poruszyły ich serca. I to wystarczyło, żeby ci ludzie oddali w konsekwencji swoje życie Chrystusowi. Wiecie, wielki tłum mógłby tego nie zrobić, ale Pan dotknął się ich serca. Przez kilka lat mieszkałem koło największej parafii w Polsce. W Nowej Hucie była taka parafia. Liczyła ponad 30 tysięcy ludzi. To była jedna parafia. Kościół, do którego ta parafia należała, zazwyczaj swoje parafie dzieli. Jeżeli już jest za duża, tworzą się mniejsze parafie. Do 10 tysięcy. W mieście, w którym mieszkam, czy w tej dzielnicy jest 250 tysięcy ludzi, jest około 10 parafii. Nawet troszeczkę więcej. Ale to była jedna z największych parafii. Ponad 30 tysięcy ludzi. Wiecie, i przez lata mieszkałem bardzo blisko. I przez lata, kiedy jechałem na nabożeństwo, kiedy wracałem z nabożeństwa, widziałem rzekę ludzi. Rzekę ludzi, która zmierzała do tego kościoła. Na nabożeństwo. Rzekę ludzi. I sobie myślałem tak, Panie Boże, oni nie wywiesili ani jednego plakatu. Panie Boże, oni nie przeprowadzili żadnej ulicznej ewangelizacji. Panie, my przez lata tak ciężko pracujemy. Tak ciężko pracujemy. I zastanawiam się, kogo dzisiaj znów nie będzie na nabożeństwie. Kto dzisiaj nie przyjdzie. A później po południu z żoną szliśmy na spacer, brałem ją za rękę, szliśmy alejką i znów koło tej parafii. I cały dzień rzeka ludzi w jedną stronę i rzeka ludzi w drugą stronę. I ona może nawet tego nie wiedziała, że ja przeżywam pewien ból w swoim sercu. Ból w swoim sercu. I były potrzebne lata, żeby Pan mnie z tego uwolnił. Żeby Pan mnie z tego wyzwolił. Żeby Pan pokazał mi, że poczucie mojej wartości, poczucie wartości Kościoła, poczucie naszej godności, poczucie tego, kim jesteśmy, czerpiemy z osoby Jezusa Chrystusa. To jest super ważne, kochani. To jest super ważne, bo popadniemy w wielkie kompleksy. Będziemy się wstydzić kogoś zaprosić na nabożeństwo. Będziemy się wstydzić komuś usłużyć. Będziemy się wstydzić komuś dać ulotkę ze zboru. A Pan powiedział nam, że mamy to robić. Że mamy Jego reprezentować. Że mamy Jego głosić. Nie tyle nawet nasz zbór głosić, co Jego głosić. Bo On jest Zbawicielem. Wiecie, i On się może dotknąć każdego człowieka. Nawet na nabożeństwie, gdzie jest kilka osób. Wiecie, nawet na nabożeństwie, gdzie jest kilka osób. On się może dotknąć człowieka. I ten zbór w Filadelfii był zborem, o którym jest powiedziane, masz niewielką moc. I teraz kolejna diagnoza tego zboru. Pan odkrywa nam kolejną tajemnicę tego zboru. Gdzie tkwiła ta tajemnica? W wersecie 8 czytamy, bo choć niewielką masz moc, jednak zachowałeś moje słowo. Kochani, ten zbór może nie miał potężnego zaplecza. Może ten zbór nie miał dużego budżetu. Może ten zbór nie miał słynnych, znanych, usługujących. Może ten zbór też nie posiadał innych rzeczy, które są cenne, powiedzmy, w oczach chociażby tego świata. Ale ten zbór miał jedną rzecz, która stanowiła kapitał i potencjał tego zboru. Wiecie, co oni mieli? Oni mieli słowo. Zachowałeś moje logos. Zachowałeś moje całe słowo. Chodzi to użycie, zachowałeś moje logos, oznacza zachowałeś moje całe słowo. Tam nie chodzi o to, że ten zbór miał jakieś ulubione fragmenty, ulubione kazania. Miał jakieś jedno ulubione kazanie, które, nie wiem, powtarzali, którego się trzymali. Ale ten zbór postawił na to, aby zachować słowo Pana. Ten zbór na to postawił. I ja, kochani, uważam tak, że to jest pewna rzecz, na którą my możemy postawić. To jest rzecz, którą my możemy uchwycić. To jest rzecz, którą my w naszych zborach możemy się trzymać. Może nie mamy dużej mocy, może nie mamy wielkiego budżetu, może nie mamy pięknych budynków. Niektóre zbory może mają, ale inne nie mają. Ale mamy coś, co może sprawić, że w oczach Pana będziemy błogosławieni. Może sprawić, że Pan będzie naprawdę otwierał przed nami drzwi. Kochani, jeśli postawimy na tą księgę, jeśli postawimy na Jego Słowo i to Słowo będzie miało swoją wartość w naszym życiu i w życiu Kościoła. I na czym przez chwileczkę zastanówmy się, co to może oznaczać, że zachowałeś moje Słowo, zachowałeś moje Logos. I pierwszą rzecz, jaką chcę powiedzieć, to uważam, że zachowałeś moje Słowo oznacza, że ten zbór uznawał autorytet Pisma Świętego. To jest pierwsza rzecz. Uznawał autorytet Pisma Świętego. Wiecie, to nie tylko chodzi o to, żebyśmy nosili naszą Biblię na nabożeństwo. To nawet tylko nie chodzi tylko o to, żebyśmy na nabożeństwach używali tej księgi. Wiecie, ale tu chodzi o to, żebyśmy uznawali autorytet tej księgi. Wiecie, ten autorytet tej księgi jest ponad mną. Ja również podlegam autorytetowi tej księgi. To ona wyznacza mi styl i sposób mojego życia. To nie ja mam wyciągać sobie z tej księgi to, co mi się podoba lub to, co mi się nie podoba. To, co uznaję lub to, co nie uznaję. Ta księga ma być dla mnie autorytetem i to jest cenny depozyt. A więc po pierwsze, całe Pismo Święte przez Boga jest natchnione. Kochani, to jest pierwsza sprawa. I pożyteczne do nauki, do wykrywania błędów, do poprawy, do wychowania sprawiedliwości, aby człowiek Boży był doskonały, dojrzały, do wszelkiego dzieła dobrego przygotowany. Uznawajmy autorytet Pisma Świętego. Niech to nie będzie księga, którą wręczamy na chrztą ludziom. My też w naszym zborze mamy taki zwyczaj, że na chrzcie wręczam tym, którzy się ochrzcili, egzemplarz Pisma Świętego. Ale często powtarzam, ale słuchaj, tu jest piękna dedykacja, wpis z wersetem, bracia i siostry ze zboru w Nowej Hucie. Może to jest taka ważna dla ciebie cenna księga, że sobie ją położysz tam na półeczce i za 10 lat ją ściągniesz. O ten i powiesz, o 10 lat temu brałem chrzest. Tu jest wpis. Pastor się podpisał i żona jego chyba to pisała, bo ładne pismo. Ja mówię, zużyj tą księgę. Niech ona ci się rozleci po roku. Niech ci się rozleci po 2 latach. Zużyj ją. Nie trzymaj ją jaką wielką pamiątkę. Zużyj tą księgę, później sobie kupisz nową. To jest księga, żeby ona miała wartość w twoim życiu. A więc po pierwsze uznawanie autorytetu Pisma Świętego. Druga rzecz, jeżeli chodzi o zbór Filadelfii, jestem co do tego przekonany, że ten zbór pilnował służby słowa. Anioł zboru, starsi zboru postawili, że służba słowa będzie miała priorytetowe znaczenie w tym zborze. Ja nie chcę powiedzieć, co jest ważniejsze. Nie chcę tymi kategoriami myśleć, że ważniejsze jest uwielbienie, czy mniej ważniejsze jest, czy ważniejsze są modlitwy indywidualne, czy ważniejsze jest Słowo Boże. To jest tak jak z lekarzami. Mamy w zborze lekarza, on mi to nieraz tłumaczy, mówi. Jeśli pójdziesz do chirurga, to powie ciąć. Jeśli pójdziesz do innego specjalisty, to powie, co innego trzeba zrobić. Każdy preferuje swoją, jak gdyby, dziedzinę. Jeśli pójdziesz do kogoś, kto odpowiada za uwielbienie, to ci powie, najważniejsze jest uwielbienie. Jeśli pójdziesz do kogoś, kto odpowiada za modlitwę, to on ci powie, najważniejsza jest modlitwa. A jeżeli pójdziesz do kaznodziei, to on ci powie, najważniejsze jest Słowo Boże. To tylko ja głoszę. Jeszcze. Kochani, tu nie chodzi, żebyśmy myśleli tymi kategoriami, ale jest ważne, aby w Kościele pilnować służby słowa. Pamiętacie, kiedy było w Jerozolimie poruszenie duchowe? I kiedy już był wzrost i apostołowie nie byli w stanie usłużyć wszystkim ludziom. I wtedy oni powołali diakonów, aby zajęli się pewną służbą w Kościele. Ale tam jest powiedziane 2-krotnie, 6 rozdział dzieł apostolskich, werset 2 i 4, a my pilnować będziemy służby słowa i modlitwy. A my będziemy pilnować, my się tym bezpośrednio zajmiemy. My się zajmiemy służbą słowa. I ja bardzo mocno to akcentuję, że służba słowa musi być w lokalnym Kościele. To nie może być tak, że jeżeli chodzi o nabożeństwo, zepchniemy słowo 15 minut, aby nie zmęczyć zborowników. Pośpiewamy, pośpiewać możemy dłużej, możemy coś tam jeszcze wymyśleć, poskakać, poruszać się. 50 minut sobie pośpiewamy, a później będziemy mieli 2 godziny czas na świadectwa, czy godziny na świadectwa. Przecież zbrodnicy tak bardzo kochają słuchać świadectwa. Ja też lubię słuchać świadectwa, ale nie za dużo. Tyle, ile trzeba. A szczególnie lubię słuchać dobre świadectwa. Ja słyszałem już przeróżne świadectwa na nabożeństwach. Nawet w naszym zborze młody chłopak ostatnio złożył świadectwo, że nie wiedziałem, czy jestem w kościele, czy nie, nie. Nie byłem pewny, gdzie jestem. Musiałem się uszczypać, przysłowiowo mówiąc. On opowiadał świadectwo o tym, jak to od swojego taty wziął samochód. A to taki młody chłopak, taki, wiecie, energiczny młody chłopak. Od taty wziął samochód i wyruszył na miasto. To było świadectwo. I on mówi tak, że co prawda zapomniał wziąć prawo jazdy ze sobą. To był pierwszy punkt tego świadectwa. Drugi punkt świadectwa był taki, że zapomniał sprawdzić, że dowód rejestracyjny jest nieważny, bo samochód nie ma przeglądu technicznego. Ale on ma świadectwo, on jedzie. I później trzeci element tego świadectwa był taki, że kiedy podjeżdżał do hipermarketu, to jest taki sklep Plaza, tam po takim łuku się w Krakowie wjeżdża, to on tak jechał, że wypadł po prostu z drogi i zawisł na takim krawężniku, murku. Samochód mu się zawiesił. On mu dziękował Panu Bogu, że nic mu się więcej nie stało, tylko że ten samochód się tam zawiesił. I później on mówi tak, że ale to spoko, ja jestem chrześcijanin, spoko. Ja oczywiście do Pana ręce podnoszę, wzywam Pana i mówi nagle 4 mężczyzn się znajduje, bo ja nie byłem w stanie sam tego samochodu zepchnąć. I oni mi pomogli zepchnąć ten samochód. Ja wsiadłem dalej i pojechałem. Spoko, nie ma sprawy. I on mówi tak, że... I on mówi tak, lekcja jaka z tego płynie. Bo teraz on teraz robi podsumowanie lekcji, opowiada, jaka płynie z tego świadectwa. Lekcja jest taka, że jak jesteś dzieckiem Bożym, to nie martw się, bo w każdej sytuacji się ktoś znajdzie. To ci pomoże. Pan pośle, Pan ci pomoże. Ja nie wiedziałem, czy śnię, czy ja jestem na nabożeństwie. Ja się nie dziwię później, że pastorzy mówią, jak chcesz powiedzieć świadectwo, to przyjdź najpierw do mnie. Opowiedz mi to świadectwo. Co ty przeżyłeś takiego z Panem cudownego? Dlaczego ja się nie dziwię, że tak jest? My chcemy mieć taką pełną wolność, pełną swobodę. To nie róbmy takich rzeczy. To niech zborownicy nasi dorosną, dojrzeją. Abyśmy nie kradli czasu na nabożeństwie. Może to było zabawne, wiele osób się uśmiało, to było fajne to było. Ale to było świadectwo? Świadectwo czego? Więc kochani, jeśli chodzi o nabożeństwo, o zbór, to pilnować służby słowa. Paweł do Tymoteusza napisał, dopóki nie przyjdę, pilnuj czytania. Pilnuj czytania. A w innym miejscu jest powiedziane, że ludzie odwrócą ucho od prawdy, a zwrócą się ku baśniom. Będą chcieli właśnie takich opowiastek. My byśmy tu mogli z braćmi przygotować wam wiele takich ciekawych opowiastek na 2 godziny. O jak by było wesoło, jak w kabarecie by tu było. Wszyscy bylibyśmy tak ubawieni, że z radością byśmy poszli na plażę. I jeszcze byśmy się śmiali na plaży. Tylko jest pytanie, co z tego wynika? Jest pytanie, co z tego? Nasze życie byłoby tak samo puste, jak przed przyjściem do tej sali. Że kochani, Słowo Boże może wypełnić nasze serce. I właśnie ten zbór postawił na służbę słowa. Pilnowali służby słowa, było głoszone słowo. I mówiąc dalej, idąc dalej, nie tylko, że było słowo głoszone w tym zborze, ale to słowo było prawidłowo wykładane. W liście do Tymoteusza 2,15 Paweł mówi Tymoteuszowi, pamiętaj, abyś należycie wykładał słowo prawdy. Pamiętajcie, kochani, to jest też bardzo ważne. Tu nie chodzi o to, żeby pismo było pretekstem. Ja słyszałem już to nieraz, muszę się przyznać z bólem, że Słowo Boże stanowiło pretekst dla kogoś do wygłoszenia tego, co chciał. On jak gdyby podparł się tylko Słowem Bożym, jak gdyby wszedł na kazanicę ze Słowem Bożym, ale równie dobrze mógłby tam nie wejść z nim. Przeczytał fragment i mówił zupełnie o czymś innym. Pretekst do wygłoszenia tego, co się chce powiedzieć. Wiecie, to jest taka opowieść o pewnym kaznodziei, który zawsze mówił o chrzcie. Cały czas głosił tylko o chrzcie. Już przez 2 miesiące głosił o chrzcie wodnym. I w końcu przyjdzie do niego zborownicy i mówią: pastorze, ty masz to fajne kazanie o chrzcie, ale już 2 miesiące głosisz to kazanie. Może wygłosisz nam jakieś inne kazanie w przyszłą niedzielę. Pastor oczywiście, tak, bracia i siostry. I postanowił mówić o stworzeniu. I przeczytał pierwszą księgę Mojżeszową, rozdział 1, werset 2 jest powiedziane: a ziemia była pustkowiem i chaosem, ciemność była nad otchłanią, a Duch Boży unosił się nad powierzchnią wód. I kiedy przeczytał nad powierzchnią wód, wygłosił kazanie o chrzcie. Mimo tego, że drodzy, ten tekst w ogóle o chrzcie nie mówi. On tylko mówi o wodzie. Nie każdy tekst, który mówi o wodzie, mówi o chrzcie. Musimy to zrozumieć. Może to jest zabawne, co mówię, ale ja chcę coś cennego powiedzieć, że Pismo musi być w sposób właściwy wykładane, właściwy interpretowane. Ono musi być podawane. Znacie tą przypowieść o 4 glebach. Wiecie, można to już dziesiątki kazań wygłoszonych na temat przypowieści o 4 glebach. I skupiamy się: pierwsza gleba, druga gleba, jaka to jest 3. gleba. Ale w Ewangelii Łukasza, 8 rozdział, 11 werset mówi tak. To jest wykładnia do tego podobieństwa i wykładnia znaczy, Pan Jezus powiedział tak: podobieństwo to znaczy, ziarnem jest Słowo Boże. Wiecie, to jest wykładnia do tego podobieństwa o 4 glebach. Podobieństwo, tak Pan Jezus cytat, podobieństwo to znaczy, ziarnem jest Słowo Boże. Kochani, może być najlepsza gleba. Może to być czarnoziem lub jakaś najlepsza gleba, jaką sobie wyobrazicie. Ale jeśli do tej gleby nie zostanie wrzucone ziarno, to tam najwyżej chwasty urosną. Na tej najlepszej glebie. Kochani, na tej najlepszej glebie. Musimy zobaczyć to, że do gleby musi być wrzucone ziarno Bożego Słowa. I ja rozumiem, że zbór Filadelfii postawił na to w tym zborze, na głoszenie Słowa Bożego. Na uznawanie autorytetu Pisma Świętego. Postawił na głoszenie Słowa, na uznawanie Słowa, na prawidłową interpretację. A konsekwencji wierzę też, że postawił na życie według tego Słowa. Zachowałeś moje Słowo. Że ten zbór postawił na życie według tego Słowa. Począwszy od ludzi, którzy stawali za kozelnicą i którzy usługiwali. Nie było tak jak w przypadku tych, o których Pan Jezus powiedział, że sami głosicie, mówicie, ale sami palcem nawet tego, kto nie chcecie, to jest nie w porządku. Kochani, my, którzy głosimy Słowo Boże, ja to przeżywam mocno w moim sercu, że jeżeli sam staję i nauczam czegoś, mówię do zboru, to moją powinnością jest najpierw podporządkować się samemu temu Słowu. Że to jest bardzo ważne. Dopiero wtedy ja rozumiem, że słuchacze czują autorytet w tym Słowie. Oni czują namaszczenie nad tym Słowem, bo ono jest prawdą w moim życiu. To jest bardzo ważne. I zbór w Filadelfii postawił na Słowo. Zachowałeś moi logos, zachowałeś moje Słowo. I już nie chcę przedłużać, bo jeszcze mógłbym podać przykład z księgi Nechemiasza o pewnym spotkaniu, które miało miejsce w tym czasie, kiedy zebrano naród izraelski, kiedy Ezdrasz kapłan przyniósł pismo, przyniósł księgę zakonu. I tam jest powiedziane, że kiedy on otworzył księgę, to ludzie powstali, złożyli pokłon. Szacunek dla słowa, uznawanie, autorytet. Dalej jest powiedziane, że czytano z tej księgi od świtu aż do południa. Od rana aż do południa, tak jak my tutaj do pierwszej co najmniej czytano od rana do południa. Dalej jest powiedziane, że kapłani od razu wyjaśniali fragment po fragmencie, aby ludzie mogli co zrobić? Zrozumieć słowo od razu. I dalej jest powiedziane, że uwaga ludu była skupiona na treści słowa. Jest powiedziane, taki cytat jest: uwaga ludu była skupiona na treści zakonu. Oni nie drzemali, nie spali. Ich uwaga była skupiona na treści zakonu. A później jest powiedziane, że oni się odchodząc, później Pan Dechasz powiedział, żeby się radowali. Ja też powiedział, żeby się radowali. Bo radość w Panu z ich siłą. Drodzy, i właśnie tu jest ukryta ta tajemnica zboru w Filadelfii. Postawili na Boże Słowo, strzegli Go, głosili, zachowywali, żyli według tego Słowa. I Pan to widział. I druga rzecz, jaka jest, jeżeli chodzi o zbór w Filadelfii, na którą Pan zwrócił uwagę: nie zaparłeś się mojego imienia. Zachowałeś moje logos, zachowałeś moje Słowo. I po drugie, nie zaparłeś się mojego imienia. I wiecie, gdy my myślimy o zapieraniu się Jezusa, to przychodzi nam na myśl przykład Piotra. To jest taki ewidentny, wprost przykład zaparcia się, nie znam go. I często kojarzymy zaparcie się naszego Pana z takim czymś bardzo ewidentnym, z bardzo oczywistym. Ale ja myślę, że sprawa jest o wiele bardziej subtelna. Że sprawa jest o wiele bardziej głęboka. Że w naszym życiu możemy mieć takie nastawienie, że albo nie wstydzimy się naszego Pana, albo możemy mieć taką postawę, że bardzo się wstydzimy naszej przynależności i nie chcemy odkrywać, nie chcemy się do tego przyznawać. Pan Jezus powiedział, że jeśli ktoś mnie wyzna przed ludźmi, tego ja i wyznam przed Ojcem. A jeśli ktoś się mnie zaprze przed ludźmi, tego ja się zaprę przed Ojcem. To jest Słowo Boże. Pamiętam taką scenę z mojego życia. Było to zaraz po nawróceniu. Tak bardzo pragnąłem czytać Pismo Święte i faktycznie bardzo dużo czytałem Pisma Świętego. Siedziałem wtedy przed blokiem, chyba na ławce. Trudno mi sobie w tej chwili przypomnieć, gdzie to dokładnie było, ten miejsce, na którym siedziałem. W każdym razie miałem otwarty Nowy Testament, taki malutki, Gedeonitów. Kojarzycie? Miałem otwarty i czytałem to słowo i zobaczyłem kątem oka, że nadchodzi sąsiad. Mieszkał po przeciwnej stronie. Zamknąłem Biblię, to moje Pismo Święte schowałem. Kłoniłem się jemu, przeszedł. Otwieram znów i mój wzrok pada na werset. Jeśli ktoś się wstydzi mnie i słów moich, tego jest Syn Człowieczy. I to przeżycie zostało mi do dzisiaj. To było 19 lat temu. Pan wyraźnie mi pokazał, nie wstydź się. Jeśli chcesz się przywitać, odłóż na bok. Jeśli czytasz, nie chowaj, nie wstydź się. Słowa. Wiecie, zapieranie się Pana może się odbywać w bardzo różny sposób. Możemy się go zapierać w ten sposób, że nigdy w miejscu swojej pracy, w miejscu, gdzie spotykamy się z ludźmi, nie przyznamy się do tego, że jesteśmy zbawieni, a Jezus jest naszym Panem. Możemy być, ja jestem po prostu taki inny. Ja jestem tak inaczej stworzony. Takie uwarunkowania genetyczne są w moim życiu. Ja jestem troszeczkę inny. Nie piję, nie palę, nie przeklinam. Jestem no taki po prostu dziwny jestem. Uszanujcie to. Kochani, ale w ten sposób możemy przeżyć całe życie. A możemy raz sprawę załatwić w gronie na przykład ludzi, z którymi pracujemy. Raz. Możemy powiedzieć, to wszystko ze względu na Jezusa Chrystusa. I sprawa jest jasna. Wiecie, sprawa jest jasna, ale to rodzi wymagania. Bo jeśli raz przyznasz się, że należysz do Jezusa Chrystusa wobec ludzi, to później musisz tego Jezusa, którego wyznałeś przed ludźmi, co robić? Reprezentować. Tak to masz wolną rękę. Nie przyznałem się, że należę do Jezusa, więc mogę sobie żyć jak trzeba to tak, jak trzeba to tak. Nikt nie wie, że jestem chrześcijaninem, nikt nie wie, że należę do Jezusa. Ale kiedy raz już wyznałem Jezusa, to za tym idzie kolejne zobowiązanie w moim życiu. Teraz muszę Pana reprezentować godnie. Nie mogę Go zasmucać. Nie mogę sprawiać, że Pan będzie płakał gdzieś tam w ukryciu z mojego powodu, z powodu stylu mojego życia. A więc to, co jest cenne w tym zborze, w zborze Filadelfii, oni też postawili na to, aby się nie zapierać Pana, nie zaparłeś się mojego imienia. Powiedziałeś tak, że zmienione moje życie to nie wynik tego, że jestem inny, ale wynik tego, że Jezus Chrystus zmienił moje serce. To jest wynik tego. I kochani, im wcześniej to zrobimy, tym lepiej. Dla nas i lepiej dla ludzi, którzy są wokół nas. I kończąc, króciutka taka historia jeszcze z tamtych czasów. Nie wiem, czy ona była tutaj przytaczana, ale w roku 155, to jest około 60 lat po tym okresie, kiedy były napisane listy do Sardes, do Filadelfii, te wszystkie listy z Księgi Objawienia. W roku 155 aresztowano Polikarpa, przywódcę zboru w Smyrnie. I tam zaprowadzono go do cyrku miejskiego i odbył się proces. Polikarpa miał wtedy 86 lat. Namiestnik zapytał, czy zażądał od niego, aby wyparł się swojej wiary. I to są cytaty. Polikarp odpowiedział: 80 lat służyłem mojemu Chrystusowi i doznałem od niego tylko dobra. Jakże miałbym bluźnić przeciwko mojemu królowi, który mnie zbawił? Został skazany na spalenie na stosie. I razem z nim wtedy w Smyrnie śmierć poniosło 11 osób. 11 innych chrześcijan i dokumenty, zapisy mówią, że byli to wszystko członkowie zboru w Filadelfii. 60 lat później, po napisaniu tego listu, 11 członków zboru w Filadelfii poniosło męczeńską śmierć wraz z Polikarpem, przywódcą zboru w Smyrnie. Jak gdyby drugie pokolenie. Ponieważ zachowałeś moje logos, moje słowo i nie zaparłeś się mojego imienia, przeto ja zachowam cię w godzinie próby. Oto ja sprawiłem, że przed tobą otwarte drzwi. Ja sprawiłem, że będą musieli przyjść twoi wrogowie i pokłonić się tobie. Drodzy, nie chcę podsumowywać tego mojego wystąpienia. Nie każdy z nas zabierze z niego to, co uważa cenne dla siebie, dla swojego życia. Zabierzmy to, co cenne dla, nie wiem, do naszych zborów i trzymajmy się tego. Bo ja wierzę głęboko, że jest to wielka sprawa, wielka prawda także dla zborów w Polsce. Nie mamy zbyt dużej mocy, ale możemy trzymać się tego słowa i możemy nie zapierać się imienia Pana. On może sprawić, że przed nami otworzą się drzwi. Kochani, niech nam Pan błogosławi. Drodzy, miejcie dobry czas. Nie wiem, czy możemy zakończyć modlitwą. Kochani, chciałbym, abyśmy powstali do modlitwy. Chciałbym, abyśmy w modlitwie uwielbili naszego Pana. Może nie mamy wiele, ale mamy Jego słowo i mamy Jego imię. Panie, dostajemy dzisiaj przed Tobą w pokorze i w uniżeniu. Panie, stajemy dzisiaj przed Tobą ze skruszonym sercem. Panie, Ty pokazujesz nam zbór Filadelfii. Panie, Ty pokazujesz nam zbór, który może nie był wielki, mierząc kategoriami tego świata, ale Panie, ale był cenny w Twoich oczach. Panie, był to drogi Tobie zbór. Dlatego, że pomimo tego, że miał mało mocy, jednak nie zaparł się Twojego imienia i zachował Twoje słowo. Panie, modlimy się o to, abyśmy mogli to mieć w naszych zborach. Może nie w niedużych zborach, nielicznych zborach. Panie, abyś Ty przed nami postawił obietnicę otwartych drzwi. Panie, my sami nie dorobimy wytrychu. My sami nie jesteśmy w stanie otworzyć sobie drzwi. Panie, ale Ty widząc nasze serce, Ty widząc nasze życie, jakość naszego życia, Ty możesz, Panie, sprawić, że otwarte zostaną drzwi do tego, aby była owocna służba, praca dla Twojego Królestwa. Panie, dziękuję Tobie za ten zbór. Dziękuję Tobie za to słowo, które zostało zapisane. Dziękuję Ci, że mogliśmy go dzisiaj rozważać. Panie, zapieczętuj to w naszych sercach. Pozwól nam to zabrać w naszym życiu. Pozwól nam to, Panie, przeżyć jeszcze raz i doświadczyć. I Panie, uwielbi się. Dziękujemy Tobie, Panie, za nasze zbory. Panie, dziękuję Ci za wszystkie zbory, za te małe zbory, w których jest 10-15 osób. Panie, błogosławię pastorów tych zborów. Błogosławię ludzi, którzy są w tych zborach. Siostry i braci, którzy ciężko pracują, którzy, Panie, wkładają swoje życie. Panie, modlę się, abyś błogosławił te zbory i sprawił, aby Twoje słowo było zachowane. Panie, błogosławimy też te większe zbory, te duże zbory, Panie. Błogosławimy pastorów, starszych, służby i modlimy się też, Boże, o to, aby zachowali Twoje słowo i nie zaparli się Twojego imienia. Panie, byśmy nie wybrali drogi B dla naszego życia. Byśmy nie wybrali drogi innej dla naszych zborów. Panie, ale podążali drogą, którą Ty wskazałeś. Wskazał ten, który jest święty i prawdziwy i ten, który ma klucze. Klucz Dawidowy, który otwiera i nikt nie może zamknąć, który zamyka i nikt nie może otworzyć. Wywyższamy Jezu Twoje imię. Amen.